Codziennie łączymy się ze studiem Bejrut, dlatego że w tym jedynym demokratycznym kraju na Bliskim Wschodzie trwa coś w rodzaju rewolucji. Tam na miejscu jest Kazimierz Gajowy i Paweł Rakowski. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak noc, jak dzień, czy rewolucja w Libanie trwa?
Tak, rewolucja w Libanie trwa. Cały czas. Ja zmienię mikrofon, bo to chyba coś, ta rewolucja również wpływa na nasze mikrofony. Teraz mam nadzieję, że mnie jest dobrze słychać. Rewolucja trwa i co najciekawsze, że jest coraz cieplej. Cieplej, jeżeli chodzi o klimat, bo przestał padać deszcz, ale również ociepla się wśród demonstrujących, dlatego że już po tych 12 dniach protestów, demonstracji, no czują się jedną rodziną. To, co mówiliśmy już wczoraj o tym łańcuchu ludzkim, który połączył, można by powiedzieć, te 18 Libanów, bo przecież tyle wspólnot mamy tutaj w naszym społeczeństwie. I tylko jest jedno pytanie nowe i to nowe pytanie pochodzi od gubernatora Banku Libańskiego, tego centralnego. To pytanie, jak długo jeszcze wytrzymamy? Chodzi o to, że banki są zamknięte. To znaczy, że operacje te takie codzienne zakładów pracy, szkół, uniwersytetów i prywatnych ludzi po prostu stoją. Na szczęście wszystkie bankomaty praktycznie dają jeszcze pieniądze i to w różnych walutach, zwłaszcza w lirach libańskich i w dolarach. Ale pytanie pozostaje, do kiedy? I pan gubernator przestrzega, długo tak nie wytrzymamy. Czyli jednym słowem zaprasza obydwie strony, te protestujące na barykadach, tam byliśmy wczoraj, jak również te, od których zależy decyzja, czyli parlament, przede wszystkim rząd i prezydent. Musicie się jak najszybciej dogadać, zdecydować.
Ale dogadać czy podać do dymisji?
Tak, on raczej by jako członek tej kasty rządzącej na pewno chciałby, żeby się dogadać. Być może dodał mu odwagi sam papież Franciszek, który w swoich wypowiedziach na temat aktualnego kryzysu w Libanie, aktualnych demonstracji, mówi, jedyna droga to dialog. No tutaj, jeżeli chodzi o stronę demonstrujących, dialog jest całkowicie odrzucony do momentu dymisji wszystkich. No, ta piosenka już znana prawie na całym świecie, zwłaszcza tutaj w świecie bliskowschodnim, czyli kullon jani kullon, wszyscy, to znaczy wszyscy, wyraża praktycznie podejście do tej sprawy. Najpierw trzeba odejść po to, żeby stworzyć nowy rząd, który będzie się składał z kilku, a nie z kilkudziesięciu ministrów. Kraj praktycznie 40 razy mniejszy od Polski ma tyle samo ministrów, a może i o dwóch czy trzech więcej. To oczywiście też olbrzymie wydatki, chociażby na ich pensje, nie mówiąc, że przy takiej dużej ilości ministerstw i ministrów, tych również bez teki, po prostu jest więcej fałdy, jak to mówią tutaj nasi Libańczycy, czyli bałaganu niż porządku. Czyli co do tego, że ten rząd ma powstać nowy, wszyscy są zgodni. Nawet sam prezydent Michel Aoun w swojej przemowie dał do zrozumienia, że tak ten nowy rząd powinien powstać. Również patriarcha, kardynał Psiara Rai w swoich wypowiedziach też o tym dość wyraźnie mówi. Jednak chrześcijanie, zwłaszcza katolicy, mają mu trochę za złe, że niejako upominając się jednak o otwarcie tych autostrad, to jakby brał troszkę stronę rządową, bo my wszyscy wiemy, że jak zejdą z barykad, z autostrad demonstrujący, to wiadomo, na placach to już sobie z placami rząd poradzi i prawdopodobnie byłoby wielkie niebezpieczeństwo, że wrócimy nie tylko do tego, co było, bo to jeszcze by w miarę można by uznać, że mogłoby to funkcjonować, ale wrócimy raczej do gorszego.
Na tych barykadach jak wielu jest Libańczyków?
Zapytamy pana Pawła, bo pan Paweł Rakowski jest praktycznie codziennie od rana do wieczora, bo mieszka bardzo blisko tej barykady w Biblos, także powie, niech nam powie, ilu tych tam Libańczyków widzi i z tego, co wie z prasy.
Widzę Libańczyków w nieprzebrane masy, rzesze. Szacuje się, że od 2 do 2,5 miliona ludzi na tych barykadach jest. W sumie, żeby od nas Biblos do Bejrutu jest tych barykad bodajże 16. No i jeszcze oczywiście za Bejrutem, w samym Bejrucie tu też jest nieźle zabarykadowane. No i tak, no i przeważają ludzie młodzi. Młodzi, zdolni, wykształceni z wielkiego miasta, jak i też ci mniej wykształceni, ledwo co piśmienni i generalnie wszyscy, pomijając to, pomijając wyznanie, pomijając też, nazwijmy, status społeczny, bo to jest bardzo ważne, Liban jest takim państwem na wskroś stanowym. I tutaj generalnie każdy sobie siedzi, czy sobie podjeżdża jakimś Mercedesem, czy jakimś rzęchem i sobie stoi i palą razem papierosy, kawę, odmawiają różańca. Takie różne, pewnego rodzaju takie rozrywkowe rzeczy. Oczywiście to są dyskusje polityczne. Niemniej nie ma jakiejś formy, nazwijmy to, wrogości, jak i też przede wszystkim też ciekawość, jak tam tutaj się kręcę, to zawsze są tematy, co, gdzie, po co, dlaczego, wszystko jest mocno sympatyczne, co oczywiście przypomina atmosferę pikniku, a nie jakąś napiętą rzeczywistość, w której tak właściwie cały region przeżywa, no bo jeszcze pamiętajmy o tym, że w Iraku krew się leje na ulicach, tam już ponad setki ludzi już są tak właściwie zamordowane przez w trakcie demonstracji, w trakcie żądań ustąpienia rządu Mahdiego. Tak więc tutaj akurat należy to powiązać pewnego rodzaju tutaj i Liban, i Irak. Niemniej w Libanie wszystko się odbywa w o wiele dojrzalszy sposób, chociaż te postulaty są mocno, mocno niedojrzałe, ponieważ nie ma żadnych nazwisk, które mogłyby zastąpić ten establishment. Jest to taka, nazwijmy to, rewolta, taka żądanie mocnej anarchii, ale nie bez żadnej konstruktywnej propozycji.
Czyli w ogóle...
Panie redaktorze, ponieważ dzisiaj korzystam z jednego mikrofonu, także ja bym się do końca z panem Pawłem tym razem nie zgodził, czy tych nazwisk nie ma. Ja myślę, że one są i są w pewien sposób te nazwiska ukryte, dlatego żeby je nie spalić, żeby to wszystko nie spłonęło na panewce. Dlatego, że strona rządowa tylko czeka na to, żeby podać te nazwiska, podać te propozycje po to, żeby ich po prostu spalić, no, żeby wyszukać w ich historii życia takich czy innych powiązań, chociażby no, z Syrią, która zawsze jest takim tutaj języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o polityków, czy są prosyryjscy, czy są kontrasyryjscy i to na przestrzeni powiedzmy przynajmniej 30 lat, czyli to nie jest taka rzecz powiedzmy tylko z dnia dzisiejszego. Czyli na pewno ta strona protestujących gdzieś tam w zanadrzu te nazwiska już ma, te osoby ma, na pewno są to osoby niezwiązane z żadną partią i najprawdopodobniej nigdy bezpośrednio polityką się nie zajmowały. Czekamy, że na ten moment, no co tam dużo mówić, my wszyscy też czekamy na decyzję o no, rozwiązaniu aktualnego rządu, powołania nowego rządu i miejmy nadzieję i mamy nadzieję, że to będzie no, początek rozwiązania tego kryzysu.
Ale Syria jest, Liban jest zbyt małym krajem, żebyśmy mogli mówić, że dzieje się to wszystko na wyspie, w abstrakcji od sąsiadów. Są na pewno jakieś siły, które oddziaływują na te demonstrujące i manifestujące masy Libańczyków.
Jest to w taki sposób robione, żeby tego w ogóle nie było widać. W swoim przemówieniu ostatnim sprzed kilku dni, a miał już takie dwa przemówienia szef Hezbollahu, Hassan Nasrallah, próbował on wyszukać, kto stoi za tymi protestami, to w jakiś sposób finansuje. Mówił nawet w taki bardzo prosty, banalny sposób, mówi, no kto płaci za te głośniki, za te wzmacniacze, za te kable, kto płaci za te kanapki, no troszkę to śmieszne, bo te kanapki kosztują grosze, czyli doszukiwał się i mówił wprost, jaka to ambasada, która to z ambasad tutaj w Libanie popiera. Wśród ludzi jednak to jest tak, szuka się mózgu. Kto jest tym mózgiem, który z ukrycia niejako tymi demonstracjami kieruje? Bo trzeba przyznać, że wszystkie te grupy demonstrujące od Trypolisu aż po Tyr, czyli na same południe, są bardzo dobrze informowane. Kiedy były jakieś próby, chociażby minimalne, no takiej interwencji ze strony przeciwników tych demonstracji, oczywiście to jest część związana z Hezbollahem, czy na przykład nawet z naszym prezydentem, to te grupy były poinformowywane w bardzo szybki sposób. Uważajcie, jest możliwość, że te grupy mogą się do was zbliżyć. Uważajcie, bo przejeżdża wojsko. Oczywiście, czyli te social media na pewno tutaj też są głównym jakby atutem aktualnie demonstrujących i nawet pojawiły się takie głosy, że ta strona rządząca miała zamiar je zamknąć, czyli po prostu zamknąć internet po to, żeby się te grupy ze sobą po prostu nie kontaktowały. Na dodatek to, co najważniejsze chyba, to, że armia pozostaje w cieniu demonstrujących. Blisko, niedaleko i tak jak już mówiliśmy na antenie Radia Wnet, oficjalnie jeszcze urzędujący premier Saad Hariri prosił wojsko, żeby wojsko było tym elementem, które zabezpiecza, które chroni. No bo jeżeli pójdziemy na demonstrację, zwłaszcza wieczorem, to w tych dziesiątkach tysięcy ludzi, których widzimy, jest ponad 70% w przedziale, nie wiem, 15, 12 do 25, 30 lat. Czyli praktycznie to jest to pokolenie, które już nie przeżyło koszmaru, dramatu wojny. Urodziło się już po roku 1990.
Wróćmy jeszcze do tej informacji, która była na czołówkach gazet i portali internetowych i mediów w ogóle światowych, czyli do zabicia al-Baghdadiego. Jakie są echa w mediach libańskich?
W mediach libańskich przede wszystkim dyskutowało się, zwłaszcza wczoraj, czy rzeczywiście ten Abu Bakr al-Baghdadi, uzurpator stanowiska kalifatu, czyli następcy samego proroka Muhammeda, czyli Mahometa, jak my mówimy, to po pierwsze wszystkie informacje, które zbierano z całego świata praktycznie i tutaj zwłaszcza z terenów Syrii, jednak konkluzja była taka, że ten pan w 100% nie żyje. Drugim tematem to było to, czy ktoś go zastąpi i to nie w takim znaczeniu, że to będzie dowódca, który będzie kierował tymi siłami, tymi bojówkami. Przede wszystkim w znaczeniu jako następcy samego Mahometa, tak jak sobie to uzurpował Abu Bakr al-Baghdadi. Jest kilka nazwisk. Jest na pierwszym, powiedzmy, miejscu Abdullah al-Kadashi. To jest Turkmen praktycznie i miałby on być tym głównym następcą, który mógłby nawet sobie uzurpować znowu ten tytuł kalifa. Jednak to, co dochodzi od nas z samego Iraku, gdzie jego córka jest w jakiś sposób pod kontrolą strony irackiej, przynajmniej zaświadcza, że jej ojciec nie żyje przynajmniej od 2017 roku. No to przecież nie może być następcą zamordowanego Abu Bakra al-Baghdadiego. Oczywiście tu jeszcze pojawia się jeden problem. Czy ten pan Abdullah al-Kadashi należał do rodu Kurejszytów, bo wiemy, że pierwszym, powiedzmy, takim punktem, żeby w ogóle sobie uzurpować taki tytuł, to trzeba należeć do rodu samego Mahometa. Pozostaje zawsze troszkę też problematyczna osoba, która była w swoim czasie no, numerem dwa w Al-Kaidzie, czyli jakby zastępcą Ben Ladena, Ayman al-Zawahiri, Egipcjanin, ale tutaj też dwa problemy, te same. Czy żyje? Najprawdopodobniej nie. No i to, że na pewno nie może udowodnić, że pochodzi od samego Mahometa, czyli od rodu Kurejszytów. Żeby to zrozumieć, wystarczy przeczytać chociażby Ewangelię, jak Ewangelia stara się udowodnić, że święty Józef pochodził aż od samego Dawida, z rodu Dawidowego i pamiętamy, że ten zrodził tego, tamten zrodził tego, ten zrodził następnego, aż doszliśmy do świętego Józefa. To zrobił w swoim czasie, no już najprawdopodobniej nieżyjący Abu Bakr al-Baghdadi, gdzie właśnie taką genealogię swojego pochodzenia od samego, od rodu Kurejszytów, praktycznie od samego Mahometa udowadniał, bo to pozwalało mu się obwołać kalifem. Wczoraj na antenie Radia Wnet mówiliśmy, jakie to jest ważne nie tylko dla islamu, ale dla całego świata, czy ten islam sunnicki, który jest większościowy na świecie, będzie miał tego kalifa, czy nie będzie miał tego kalifa. Jest to związane z takimi decyzjami, powiedziałbym, które dotykają również nasze losy i to tylko nie nasze losy tutaj na Bliskim Wschodzie, ale myślę, że również i wasze w Europie.
O czym opowiedział Kazimierz Gajowy i Paweł Rakowski prosto z Libanu, w którym trwają protesty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Jest godzina 7:29. To w takim razie w Poranku Wnet śpiewa Roy Charles. A gościem Poranka Wnet jest pani Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I będziemy mówić o tych wielkich inwestycjach przyszłości. Co ma powstać na Bałtyku?
Tak jest. Na Bałtyku mają powstać morskie farmy wiatrowe.
Ile morskie farmy wiatrowe? Ile tych farm będzie i co to nam da?
No przede wszystkim da nam to czysty prąd. Czyli bez emisji żadnych substancji, których nie lubimy. I nie powinniśmy chcieć emitować. Da nam bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ nie będziemy musieli zużywać paliw do tego rodzaju energii. Nie będziemy musieli zatem importować. Da nam również rozwój polskiej gospodarki, ponieważ te inwestycje mają to do siebie, że mogą być w bardzo dużej części budowane czy też konstruowane w Polsce. To znaczy mamy przemysł stoczniowy, mamy przemysł metalowy, mamy przemysł, mamy kable, produkujemy miedź do tych kabli, KGHM i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele komponentów tych inwestycji może być wytwarzana w Polsce, dając polskie miejsca pracy.
Ale nie mamy turbin, które to wszystko napędzają, te turbiny, to jest rzecz bardzo skomplikowana, specjalistyczna, tak, i bardzo droga.
Samych turbin nie mamy rzeczywiście. Turbin, pamiętajmy, że na świecie jest w zasadzie dwóch w tej chwili producentów takich dużych turbin wiatrowych, do tych morskich farm wiatrowych. Niedługo będzie trzeci producent, bo wchodzi na rynek firma amerykańska GE z nowym rodzajem turbin, ale to jest rynek bardzo silnie skoncentrowany. Natomiast możemy wytwarzać elementy do tych turbin i to już robimy. No mniejszych, co prawda, w tej chwili, ale na przykład łopaty do śmigieł, czy wieże wiatrowe wytwarzamy, fundamenty możemy też robić i inne elementy, osprzęt elektryczny i tak dalej, i tak dalej. To nie są inwestycje powstające w jednym kraju z reguły.
Ale sobie spróbujmy wyobrazić całą konstrukcję. Mhm. Jest Bałtyk, piękne, tak, morze. Lubi pani pływać w Bałtyku?
Bardzo.
I teraz tak, niedaleko Ustki, czy niedaleko Ustki, prawda?
No jest to takim... nasze w prostej linii od Łeby bardziej, tak patrząc. 25 kilometrów mniej więcej.
A dlaczego tam?
Tam zostały wyznaczone miejsca. Znaczy, pamiętajmy, że to nie jest tak, że inwestor sobie przychodzi i mówi sobie, a tu sobie zbuduję farmę. Tylko rząd polski, państwo polskie wyznacza potencjalne miejsca na te farmy wiatrowe i inwestorzy wtedy mówią, że dobrze, to ja bym chciał w tym miejscu. I dostają taką licencję, która się dziwnie nazywa dosyć, bo pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp. My tam żadnej wyspy nie będziemy budować oczywiście, ale tak się nazywa to pozwolenie. No i dostajemy ten obszar wydzielony morze i na nim możemy coś zbudować. No i rząd polski zdecydował, że właśnie poza linią horyzontu to są te miejsca, gdzie można je budować. Tych miejsc jest wyznaczonych w tej chwili 12. My jako PGE mamy 3.
A jest 12 pozostałe?
Jest 12 licencji w tej chwili wydanych na farmy wiatrowe, tak.
PGE ma 3?
PGE ma 3, Orlen ma jedną na przykład. Polenergia z Equinorem, czyli z tym norweskim byłym Statoilem, to tak, mają też 3. No i jeszcze parę firm ma pomniejsze.
I zacznie się wyścig, kto pierwszy wybuduje.
Czy ja wiem, czy wyścig i czy to jest takie bardzo ważne, czy kto pierwszy? Ważne jest, żeby wybudować, ponieważ my potrzebujemy tych źródeł. Nasza flota wytwórcza elektrowni węglowych głównie się starzeje. Jest coraz mniej konkurencyjna cenowo, coraz więcej kosztuje nas wytwarzanie prądu z innych źródeł, więc my potrzebujemy po prostu tych źródeł nowych. I czy one będą, kto będzie pierwszy rok wcześniej, rok później, to naprawdę nie ma znaczenia.
To jest inwestycja, która pochłonie wiele miliardów złotych.
Tak jest. Na pierwszą naszą farmę szacujemy kilkanaście miliardów złotych.
PGE posiada taką, takie możliwości finansowe, czy nie?
W tym okresie, o jakim mówimy, bo to mówimy o latach 20, prawda? My to nie zbudujemy tego jutro, to jest rok 25, 26, ten mniej więcej horyzont czasowy. To po pierwsze mamy do tego czasu jeszcze sporo czasu, a po drugie, niedawno ogłosiliśmy, że będziemy negocjować w tej chwili umowę inwestycyjną z największym inwestorem wiatrowym na świecie w morskich farmach wiatrowych, czyli duńskim Orsteden. To jest duńska firma, która tych farm wybudowała już najwięcej.
Bo Duńczycy w ogóle są numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o pozyskanie prądu z energii wiatrowej.
Jeśli chodzi o pozyskanie prądu w stosunku do ich zużycia krajowego, to tak, bo nie w absolutnych wielkościach. W absolutnych wielkościach Niemcy są liderem energetyki wiatrowej.
Dobrze, to Duńczycy i duński kapitał, gdzieś przeczytałem informację,
tak jest, 50% jakby tej inwestycji będzie sfinansowana przez tego naszego partnera.
I 50% udział w zysku w takim razie.
Oczywiście, tak. Ale ponoszenie takiego samego ryzyka, w związku z tym otrzymywanie tych samych korzyści.
Ale co to za ryzyko, skoro wiatr wieje, jest miejsce ustawione, jakie jest tym wszystkim ryzyko?
No tak, ja oczywiście, to jest właśnie czasami tak łatwo powiedzieć, no to zbudujcie sobie te farmy, ale to jest bardzo trudna inwestycja. No inwestycje już przygotowujemy w tej chwili 7 lat, bo w 2012 roku dostaliśmy to pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp. Od tego czasu zrobiliśmy już sporo, ale jeszcze sporo przed nami, bo sama budowa, sama ta instalacja tych farm, no to jest powiedzmy rok, dwa. A my mówimy o roku 25-26, tak?
Że powstanie pierwsza wyspa.
Że pierwszy prąd będzie, tak. Więc to są bardzo skomplikowane inwestycje.
Nigdy a na w czym komplikacja tego polega?
Polega na liczbie dokumentów do zgromadzenia i poziomie ich skomplikowania. Na przykład w tej chwili 2 lata już czekamy na decyzję środowiskową. 2 lata temu złożyliśmy raport środowiskowy, to kilkaset stron dokumentów.
Ale dlatego, że źle działają struktury państwa, czy to jest tak skomplikowane?
Myślę, że dlatego, że to jest tak skomplikowane i tak nowe. Po prostu nikt tego wcześniej nie robił. Nikt nie budował takich konstrukcji na Bałtyku, na morzu.
Bo jak zagraża to środowisku? I w jaki sposób może zagrażać? Chodzi o ptaki, o ryby?
Tak.
No o śledzie?
Tak. Śledzie na szczęście nie, ani dorsze. Ale
bo tych już prawie nie ma.
Znaczy pamiętajmy, że każda działalność człowieka ingeruje w środowisko w jakiś sposób. Mniejszy, większy, niektórym się bardziej podoba jakaś ingerencja, niektórym mniej, ale każda działalność, cokolwiek sobie postawimy, zbudujemy sobie dom, to też ingeruje w środowisko. Więc tak samo farma wiatrowa na morzu, prawda? Może zagrażać ptakom, dlatego bada się jakby przeloty ptaków przez rok cały, się monitoruje, gdzie te ptaki latają i się tak projektuje tą farmę, żeby jak najmniej zakłócić te trasy przelotów. Może w trakcie budowy, bo już nie jak już stoi, w trakcie budowy generuje się hałas w morzu. To też jakoś tam oddziałuje na środowisko morskie, tak? Wzbija się na przykład ten, mówiąc kolokwialnie, piasek, czyli powstaje przez moment budowy, jak się paluje, czyli wbija te pale w dno morskie.
Te pale są ciężkie.
Te pale są ciężkie, długie i tak dalej i to trwa jakiś czas, jak się to paluje i no więc to też jakoś tam zakłócenie jest tymczasowe, ale jest. To wszystko musi brać pod uwagę urząd, który wydaje te decyzje środowiskowe i bierze pod uwagę, bardzo to szczegółowo analizuje, no tyle to czasu trwa, ile trwa.
No ale i tak na końcu musi powiedzieć tak.
No musi powiedzieć tak, no, to jest tak, że daje wtedy, może dać też jakieś ograniczenia i daje ograniczenia. Na przykład mamy ograniczenie co do tego, jak wysokie mogą być farmy. Mamy ograniczenie co do tego, jak, w jakich odległościach od siebie. Mamy narzucone, właściwie sami sobie nawet narzuciliśmy, pomiędzy dwoma naszymi farmami korytarz taki właśnie, w którym nie będzie stawiane wiatraki, żeby ptaki mogły tamtędy latać, te migrujące. Więc jest sporo takich elementów, które Urząd Ochrony Środowiska narzuca po prostu inwestorowi i to słusznie. To oczywiście generuje jakieś tam koszty, ale w ostatecznym rozrachunku uważamy, że nawet przy tych ograniczeniach jest to warte zbudowania.
No. I wiemy, że wiatr wieje z wystarczającą siłą i wystarczającą ilość dni w roku, żeby to się opłacało?
No właśnie, to jest kolejna rzecz, bo już od dwóch prawie lat mierzymy wiatr takim urządzeniem bardzo zaawansowanym też.
Jak się nazywa to urządzenie?
To się nazywa LIDAR. To jest urządzenie laserowe. Wysyła wiązkę lasera. To nie jest maszt.
Ale laser, który co robi?
Tak, to jest boja taka na morzu.
A rzucona na morze.
Tak, boja przykotwiczona do dna na morzu i wysyła wiązkę lasera i mierzy po prostu gęstość jakby powietrza na danych i ciśnienie i prędkość wiatru i siłę wiatru i kierunek na różnych wysokościach.
I bardzo... trwa to non-stop? Także pani tak, w swoim komputerze
tak.
Ma pani podgląd z jaką siłą wieje wiatr
tak.
Non-stop?
Prawie że. Dostajemy raport miesięczny z dokładnością godzinową, tak.
To jest jedno z tych nowoczesnych urządzeń, a powiedzmy tak. Dalej, dlaczego teraz się, bo dlaczego człowiek nie wpadł na pomysł, żeby wybudować te wiatraki 20 lat temu? Co w technice się zdarzyło takiego, że można to zrobić?
Tak, właśnie w Danii niedawno pierwszą z tych farm demontowali już, bo ona już wysłużyła swoje chyba 20 właśnie lat, tak. Więc wpadł człowiek na to, tylko wcześniej to było za drogie. To w ogóle ze źródłami odnawialnymi, czy też wiatrowymi, czy słonecznymi jest tak, że one są świetne, prawda? Jakby sama idea ich jest, no, nie do pogardzenia, tak? Generuje prąd z niczego, w cudzysłowie, prawda? No bo wiatr jest za darmo. Natomiast samo zbudowanie tego, sama ta konstrukcja, same te mechanizmy w nim, żeby to stało, nie przewracało się, żeby to się kręciło tak jak trzeba, żeby generowało ten prąd, były do tej pory bardzo drogie. I to, co się stało w ostatnich kilku latach dosłownie, to jeszcze korzyści skali zaistniały. To znaczy kiedyś te turbiny wiatrowe miały, jedna taka, miały nawet te morskie miały po 2, 3, 4 megawaty jedna. W tej chwili my mówimy już o konstrukcjach, które by miały po 10 megawatów jeden wiatrak. To będzie konstrukcja wysokości ponad, większa niż Pałac Kultury na morzu.
Licząc od dna.
Licząc od powierzchni morza.
Większa niż Pałac Kultury?
Tak. Tak. Pałac Kultury ma 237 metrów, z tego co ostatnio sprawdzałam, my będziemy mieć około 250 do czubka jakby skrzydła wiatraka. Więc to ten wzrost wielkości pojedynczego wiatraka wygenerował fakt, jak pamiętamy ze szkoły, że jakby pole, jakby generacja energii z tego jednego pojedynczego wiatraka zależy od tego, jak dużo tego powietrza zgarnia ta łopata śmigła, w cudzysłowie mówiąc, prawda? No im większe, tym więcej, prawda? I to do kwadratu więcej. Więc to jest ten największy uzysk, jaki uzyskała ta technologia w ostatnim czasie i przez to jednostkowe koszty wytwarzania tej energii spadły. Więc dlatego my się teraz, my, PGE, mówię o naszej firmie, my teraz chcemy w to zainwestować, ponieważ uważamy, że tak koszty tej technologii uzasadniają już jej wdrożenie. Myśmy zawsze myśleli tak trochę, nawet nie trochę, bardzo prospołecznie, progospodarczo. Znaczy jesteśmy firmą, wiadomo, pod kontrolą Skarbu Państwa i musimy myśleć o większych rzeczach niż własny zysk. Więc zawsze podchodziliśmy do rozwoju źródeł wytwórczych jako do czegoś, na co trzeba patrzeć od strony kosztowej. Znaczy nie możemy za bardzo obciążać gospodarstw domowych, przemysłu i tak dalej wysokimi kosztami energii. W tej chwili uważamy, że te farmy wiatrowe, na to są przykłady, bardzo wiele przykładów w Europie, są kosztowo efektywne i można już je w nie inwestować. Właściwie to już bardziej jest tak, że nie powinniśmy nie inwestować. Już byłoby nieodpowiedzialne tego nie robić.
Ale na koniec, czy ta energia, za którą płacimy, będzie tańsza, czy
tak,
nie?
Tak, moim zdaniem będzie tańsza.
Te rachunki dostaniemy mniejsze?
Tak, ponieważ energia z węgla, tego co teraz mamy, staje się coraz droższa. A ta z tych wiatraków staje się coraz tańsza i w pewnym momencie będzie tak, że już taniej będzie, czyli każdy następny wiatrak będzie obniżał nam cenę energii.
No tak, ale te wielkie inwestycje, rozumiem, że też częściowo kredytowane, trzeba będzie zwrócić.
Oczywiście, ja już mówię o tym zwrocie. Ja już mówię o koszcie energii, bo to się liczy tak, że te inwestycje w zasadzie mają w uproszczeniu dużo trzeba włożyć na początku, a potem już w zasadzie jest za darmo, tak w cudzysłowie mówiąc, prawda? No bo jak budujemy elektrownię węglową, to trzeba i dużo włożyć na początku i potem ten węgiel cały czas kupować. I kupować uprawnienia do emisji CO2. Więc tam są koszty operacyjne bardzo duże. Tutaj nie ma, no jakieś są koszty operacyjne, bo trzeba serwisować te wiatraki i tak dalej, ale są bardzo małe w porównaniu. Więc to, jak się liczy te koszty wytwarzania energii, to bierze się ten, jakby ten koszt inwestycyjny, rozkłada na czas życia inwestycji, to jest 25 do 30, nawet niektórzy mówią, że 35 lat taka inwestycja będzie mogła funkcjonować. I zdyskontowane bierze się przepływy na dzisiaj, wychodzi z tego jakaś kwota. Czyli wychodzi z tego taka, w cudzysłowie, cena, którą by trzeba było zapłacić przez te 25 lat, żeby ta inwestycja się zwróciła. I już o takiej cenie mówię.
A w jaki sposób te wiatraki będą połączone z siecią energetyczną i co zrobić, kiedy nie wieje, bo jednak są takie dni, kiedy...
Oczywiście. To jest bardzo dobre pytanie. My, patrząc właśnie na naszych sąsiadów poza zachodnią granicą, w tej chwili tam te źródła wiatrowe i słoneczne stanowią już 30% wytwarzanego prądu. Nie mają problemu z tym, że kiedyś nie wieje. Po prostu wtedy, kiedy nie wieje, przejmują na siebie ciężar, w cudzysłowie, tej generacji energii i inne źródła w system, które są dalej w systemie. I tak u nas też będzie. Ten problem, że kiedyś nie wieje, pojawia się, kiedy tych źródeł takich właśnie, ja o nich mówię, niesterowalne, bo my nie możemy powiedzieć wietrze wieje. On sobie wieje wtedy, kiedy wieje.
Ani wietrze spadaj.
Ani wietrze spadaj. No to możemy akurat, bo możemy, tak, to możemy. Operator systemu energetycznego może wyłączać zdalnie te wiatraki, jak mu się coś w systemie zaburza, że jest za dużo generacji, on może... Na jego polecenie my możemy zatrzymać generację energii, nawet jak wiatr wieje. Więc akurat w dół bardzo łatwo, w górę się nie da.
Chyba, że będziemy mocno dmuchać, to wtedy może się zwiększy ta siła wiatru, chociaż potęga człowieka nie jest taka wielka, jeśli chodzi o walkę i ujarzmianie żywiołów. To też jest trudne, bo te wszystkie pale są wbijane w dno morza, wtedy, kiedy jest sztorm. To wszystko jest bardzo wysoka i doskonała technika. Ale powiedzmy, ile taki jeden słup kosztuje? I ile z tych pieniędzy trafi do polskich firm, a ile z tych pieniędzy trafi do niepolskich firm?
No, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, na ile polskie firmy będą przygotowane do jakby zaistnienia na tym rynku. My bardzo chcemy, żeby były jak najbardziej. Ale
bo 7 lat to jest, przepraszam, że przerywam, ale 7 lat dużo to jest czasu, dużo czasu na przygotowanie tych firm.
Oczywiście.
One się przygotowywały, nie wiem, które.
Już się przygotowują. Już.
Ale co, Stocznia Gdańska się przygotowuje?
Stocznia Gdańska produkuje wieże wiatrowe dla mniejszych wiatraków.
Ale przygotowuje się do tego, żeby... Czy potrafi większe, te 300 metrów, to jednak jest
przygotowuje
dużo.
Się do tego.
I to nie jest jeden pal, tylko
to
musi się składać.
Z kilku elementów. Tak, jak klocki to się łączy. Ja podam przykład krajów, który jest największym inwestorem w tej chwili w te morskie farmy wiatrowe, czyli Wielka Brytania. Ten sektor się tam rozwija około już 15 lat. Zainstalowali w tej chwili już 8 gigawatów mocy. Tak jak nasza pierwsza farma, to będzie 1 gigawat dla porównania. I przez te 15 lat zaczynali od zera praktycznie, bo nadal nie mają ani fabryki turbin, ani jakichś tam wielkich komponentów, ale mają swoje porty, mają różne inne, właśnie te, o których na początku mówiłam, elementy do składania tych wiatraków. Osiągnęli przez te 15 lat 50% mniej więcej udziału własnego przemysłu w tym biznesie. I to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że startowali od zera.
Ja nie wiem, czy tam Siemens nie wybudował fabryki tych turbin tuż przy porcie, po to, żeby było łatwiej.
Być może to jest tak, że, znaczy ja w tej chwili, właśnie wczoraj rozmawiałam z jednym z tych dużych producentów. Oni mówią tak, my mamy już fabryki w tej chwili na 3 gigawaty rocznie produkcji. Czyli my byśmy musieli, żeby uzasadnić taką fabrykę w Polsce, musielibyśmy 3 gigawaty rocznie tych wiatraków stawiać. Takich planów nie ma, to nawet by się organizacyjnie nie dało zrobić. Natomiast oczywiście... Podstawowym elementem do tego, żeby ten przemysł zaistniał, jest pokazanie przewidywalności tego biznesu. Bo to nie może być tak, że my zbudujemy tą jedną farmę i potem już nic, prawda? Biznes, czyli ten przemysł, musi uwierzyć, że po tej jednej za 2 lata czy za 3 będzie następna i potem znowu następna i potem znowu następna.
Ale przez te 7 lat nie udało się pokazać, że to jest wiarygodny plan? Czy jest nadal niebezpieczeństwo, że przyjdzie...
Ja powiem tak.
Przepraszam, teraz powiem to trochę dowcipnie, że przyjdzie jakiś Morawiecki i to zatrzyma?
Tak, właśnie to jest to niebezpieczeństwo, dokładnie. Nie posługiwała się pewnie tym nazwiskiem, ale
ładne
biorąc
nazwisko.
Pod uwagę, bardzo, bardzo je lubię, biorąc pod uwagę to, co się zadziało w sektorze farm wiatrowych na lądzie, inwestorzy tak mogą myśleć.
I bo na lądzie uwagę, to nie wypał.
Nie to, że nie wypał, no to, że zostały troszeczkę zatrzymane te inwestycje przez jakiś czas.
Bo przeszkadzały ludziom.
Niektórym przeszkadzały, a niektórzy się o nie upominają, bo to też są pieniądze lokalne z podatków od nieruchomości. I w gminach, które mają wiatraki, te gminy mają po prostu więcej pieniędzy na inwestycje dla swoich mieszkańców. Więc to są zawsze dwie strony medalu. Jeśli chodzi o, tą przewidywalność, to powiem tylko tyle. Mamy projekt polityki energetycznej Polski z zeszłego roku i to jest pierwszy dokument rządowy, w którym zaistniały w ogóle morskie farmy wiatrowe. Jeśli ten projekt już nie będzie projektem, tylko będzie przyjętą polityką, przyjętym dokumentem.
Bo jeżeli, jeszcze nie jest.
Nie jest jeszcze. Jeżeli będzie ustawa do tego, która jakby da przewidywalność inwestorom, nam inwestorom, to wtedy ten przemysł, który ma właśnie dostarczać te lokalne produkty, się do tego dostosuje. Natomiast jeśli tej przewidywalności nie będzie, to będzie bardzo ciężko to uzyskać.
No, czyli czekamy na rządowy dokument, który w ogóle określi strategię energetyczną Polski. Taki dokument.
No, mamy projekt tego dokumentu. Myślę, że on jest niezłym projektem i czekamy, aż on będzie faktycznie podpisany przez Radę Ministrów.
Jaki procent energii w 2030 będzie według pani przewidywań z elektrowni wiatrowych bałtyckich?
Morskich? Jeszcze mały, bo to jeszcze będzie może ze 3-4 gigawaty pewnie do tego czasu się zdąży zbudować. To nie będzie jeszcze bardzo dużo, ale może osiągnąć to kilkanaście procent.
To na koniec zapytam o to nazwisko. Przypadkowe? Przypadkowa zbieżność nazwisk? Pani Monika Morawiecka, pan Mateusz Morawiecki?
Nie wiem, czy moje nazwisko ma tu jakieś znaczenie. Moje nazwisko w PGE funkcjonuje od 13 lat. Ja 13 lat temu zaczęłam pracować w PGE. Przez 9 lat byłam dyrektorem Departamentu Strategii.
Nie ma...
Nie jest przypadkowe. Znaczy, tak.
Nie jest.
Nie jest.
No dobrze. Czyli co, nie zadawać dalszego pytania, bo to ciekawe po prostu.
No nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym,
z,
o czym to mówimy.
Z wiatrem nie ma, ale no z rodziną ma.
Może, dobrze, tak.
Tak? Dobrze. Tak. Dobrze. Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, była gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 7:51.